Rozdział siódmy. W Beyoglu padał deszcz, a wynajęty Mercedes przemykał pod zakratowanymi oknami ostrożnych greckich i ormiańskich jubilerów. Ulica była prawie zupełnie pusta. Na chodniku nieliczne postacie w ciemnych płaszczach odwracały głowy, by spojrzeć na samochód. Kiedyś była to bogata europejska dzielnica otomańskiego Istambułu, poinformował Mercedes. I zeszła na psy, uzupełnił Case. Hilton jest w Cumhuriyet Kadesi, stwierdziła Molly, rozparta wygodnie na ultraskaju tapicerki. Dlaczego Armitage leciał sam? Spytał Case. Bolała go głowa. Bo macie po dziurki w nosie. Ja zresztą też. Chciał jej opowiedzieć historię Corto, ale zrezygnował. W samolocie skorzystał z nasennego plastra. Droga z lotniska biegła idealnie prosto, niby równe nacięcie w organizmie miasta. Patrzył, jak po obu stronach przesuwają się krzywe, połatane ściany drewnianych chałup, bloki, wille, ponure osiedla i znowu ściany ze sklejki i skorodowanego metalu. Finn, w nowym garniturze z Shinjuku, czarnym jak u Sara Rimana, czekał smętnie w holu Hiltona, niby rozbitek w pluszowym fotelu na morzu jasnobłękitnej wykładziny. Chryste, mruknęła Molly. Szczur w garniturze. Podeszli. Ile ci zapłacili, żebyś tu przyszedł, Finn? Postawiła torbę obok fotela. Chyba nie tyle, ile za noszenie tego garniturku, co? Finn wyszczerzył zęby. Za mało, skarbie. Podał jej magnetyczny klucz z żółtym wisiorkiem. Jesteście zameldowani. Boss czeka na górze. Rozejrzał się. To miasto zsie człowieka. Dostajesz lęku przestrzeni, jak tylko wyleziesz spod kopuły. Udawaj, że to Brooklyn. Zakręciła kluczem na palcu. Jesteś tu jako lokaj, czy co? Mam sprawdzić implanty jednego faceta. Co z moim dekiem? Zapytał Case. Przestrzegaj protokołu. Finn się skrzywił. Spytaj szefa. Palce Molly drgnęły w cieniu kurtki niewyraźnym migiem. Finn spojrzał i skinął głową. Dobra, stwierdziła. Wiem, kto to jest. Ruchem głowy wskazała windy. Idziemy, kowboju. Case ruszył za nią, dźwigając obie torby. Pokój wyglądał tak samo jak tamten w Chibie, gdzie pierwszy raz spotkał Armitage'a. Rankiem podszedł do okna, jakby naprawdę spodziewał się zobaczyć Zatokę Tokijską. Po drugiej stronie ulicy stał inny hotel. Ciągle padało. W bramach kuliło się kilku literopisów przy owiniętych przezroczystą folią starych głosodrukarkach. Dowód, że słowo pisane nadal cieszy się tu pewnym prestiżem. Zacofany kraj. Obserwował, jak matowy czarny Citroen na prymitywnych bateriach wodorowych wyrzuca pięciu ponurych tureckich policjantów w zmiętych zielonych mundurach. Weszli do hotelu naprzeciwko. Spojrzał na łóżko, zaszokowany bladością Molly. Mikroporowy gips został na gąbce na poddaszu, obok transdermalnego induktora. Lustra dziewczyny odbijały sufitową lampę. Chwycił słuchawkę, zanim telefon zadzwonił po raz drugi. — Dobrze, że już wstałeś — odezwał się Armitage. — Przed chwilą. — Pani jeszcze śpi. — Szefie, sądzę, że powinniśmy porozmawiać. Lepiej pracuję, jeśli chociaż w przybliżeniu wiem, o co chodzi. Cisza na linii. Case przygryzł wargę. — Wiesz tyle, ile trzeba. Może nawet więcej. — Na pewno? — Ubierz się, Case. Obudź ją. Za mniej więcej kwadrans ktoś was odwiedzi. Nazywa się Terzi Bashian. Telefon zapiszczał cicho. Armitage przerwał połączenie. Zbudź się, dziecinko, zawołał Case. Robota czeka. Nie śpię już od godziny. Lustra zwróciły się ku niemu. Przyjdzie tu Jerzy Bastion. Masz talent do języków, Case. Założę się, że miałeś ormiańskich przodków. Ten facet pracuje dla Armitage'a. Pilnuje Riviery. Terzi Bashian okazał się młodym człowiekiem w szarym garniturze. Nosił lustrzane okulary w złotych oprawkach. Rozpięty kołnierzyk białej koszuli odsłaniał plątaninę czarnych włosów, tak gęstych, że Case z początku wziął je za podkoszulkę. Wszedł niosąc czarną tacę ze znakiem Hiltona, a na niej trzy filiżanki wonnej kawy i trzy lepkie orientalne ciastka koloru słomy. Musimy, jak to określacie w Ingilis, zachować maksymalny spokój. Wydawało się, że patrzy znacząco na Molly, ale w końcu zdjął srebrzyste okulary. Oczy miał ciemnobrązowe, zbliżone odcieniem do obciętych po wojskowemu włosów. Uśmiechnął się. Tak będzie lepiej, prawda? Inaczej stworzylibyśmy nieskończony tunel, zwierciadło w zwierciadło. Ty jednak, dodał, musisz uważać. W Turcji nie pochwala się kobiet korzystających z tego typu modyfikacji. Molly odgryzła pół ciastka. To moja sprawa, mały. Oświadczyła z pełnymi ustami. Pogryzła, przełknęła i oblizała wargi. Słyszałam o tobie. Pracujesz dla armii, zgadza się? Jej dłoń powędrowała leniwie pod kurtkę, by wynurzyć się ze strzałkowcem. Kejs nie wiedział, że go nosi. Spokojnie, proszę, szepnął Terzi Bashian, zamierając z porcelanową filiżanką milimetr od ust. Wysunęła broń. Może strzeli wybuchowymi, całą serią. A może dostaniesz raka? Jedna strzałka, gówniarzu. Przez parę miesięcy nic nie poczujesz. Proszę. W Inglis nazywacie to wzrostem napięcia. Ja nazywam to niedobrym porankiem. Teraz opowiedz o tym człowieku, a potem zabieraj stąd swój tyłek. Mieszka w Fenerze, przy Küçük Gülhane Diadesi 14. Wiem, którym tunelem dojeżdża co wieczór na bazar. Ostatnio występuje w Yeni Şehir Palace Oteli, nowoczesny lokal w stylu turistik. Skłoniono policję do okazania pewnego zainteresowania tym miejscem. Dyrekcja Yeni Şehir trochę się denerwuje. Uśmiechnął się. Pachniał metalicznie jakimś płynem po goleniu. Co wiesz o wszczepach? Spytała, masując udo. Chcę dokładnie wiedzieć, co on potrafi. Terzi Bashian kiwnął głową. Najgorsze jest, jak to nazywać się w Inglis, oddziaływanie na podświadomość. Wypowiedział to słowo, starannie rozdzielając sylaby. Po lewej stronie, odezwał się Mercedes, jadący labiryntem mokrych od deszczu ulic, znajduje się Kapali Karsi, wielki bazar. Siedzący obok Kejsa Finn westchnął z podziwem, choć patrzył w przeciwną stronę. Po prawej stronie ulicy leżały w rzędzie miniaturowe śmietniska. Kejs zauważył wrak lokomotywy, przysypany odłamkami prążkowanego marmuru. Bezgłowe marmurowe posągi piętrzyły się w stosach jak szczapy drewna. Tęsknisz do domu? To miejsce zsie, mruknął Finn. Jego czarny krawat coraz bardziej przypominał zużytą taśmę drukarki. Na klapach nowego garnituru pojawiły się kręgi kebabowego sosu i jajecznicy. Ty, Jersey, Kejs odwrócił się do Ormianina. Gdzie ten facet zainstalował sobie to wszystko? W Chiba City. Nie ma lewego płuca, a prawe działa na dopalaczu. Tak to określacie? Każdy może sobie kupić te wszczepy, ale on jest niezwykle utalentowany. Mercedes skręcił, by wyminąć wózek na balonowych oponach, wyładowany skórami. Szedłem za nim ulicą i widziałem, jak z 10 rowerów przewraca się akurat koło niego. W biały dzień. Odszukałem tych rowerzystów w szpitalu. Stale ta sama historia. Skorpion siedzący koło hamulca. Zgadza się. Dostajesz to, co widzisz, wtrącił Finn. Oglądałem schematy implantów tego klienta. Bardzo chytre. Co on sobie wyobrazi, ty zobaczysz. Myślę, że gdyby zdołał ściągnąć wiązkę do pojedynczego impulsu, mógłby wysmażyć siatkówkę. Mówiłeś o tym swojej przyjaciółce? Terzi Bashian wsunął głowę między ultraskajowe oparcia. W Turcji kobiety to wciąż tylko kobiety, a ona... Przerobiłaby ci jaja na wieczorową muchę, gdybyś tylko krzywo na nią spojrzał. Finn parsknął. Nie rozumiem tego idiomu. Nie szkodzi, burknął Kejs. Oznacza zamknij mordę. Ormianin cofnął się, pozostawiając metaliczny zapach płynu po goleniu. Wyjął nadajnik Sanio i powiedział coś cicho w dziwnej mieszance greckiego, francuskiego i tureckiego, wtrącając pojedyncze słowa po angielsku. Radio odpowiedziało po francusku. Mercedes wziął miękko zakręt. Bazar korzenny, zwany także egipskim, poinformował. Został zbudowany przez sułtana Hatidze w 1660 roku. Stanowi miejskie centrum handlu przyprawami, oprogramowaniem, perfumami, narkotykami. Narkotyki, powtórzył Kejs, obserwując wycieraczki wędrujące tam i z powrotem po kuloodpornym Leksanie. Mówiłeś chyba, że Riviera bierze. Mieszankę kokainy i meperydyny, potwierdził Ormianin i wrócił do rozmowy z Sanio. Nazywali to Demerolem, zauważył Finn. To artysta w dziedzinie takich dopalaczy. Będziesz pracował z dziwnymi ludźmi, Kejs. Nie ma o czym mówić. Kejs podniósł kołnierz kurtki. Załatwimy biedakowi nową trzustkę albo co. Gdy tylko weszli na bazar, Finn rozpogodził się wyraźnie, jakby uspokojony zagęszczeniem tłumu i wrażeniem zamkniętej przestrzeni. Szli za Ormianinem szerokim chodnikiem, pod czarnym od sadzy plastikiem i żelaznymi kratami z wieku pary. Tysiące podwieszonych plakatów falowało na wietrze. Jezu! Finn chwycił Case'a za ramię i wyciągnął rękę. Popatrz, chłopie, to koń. Widziałeś kiedy konia? Case spojrzał na wypchane zwierzę i pokręcił głową. Stało na czymś w rodzaju postumentu przy wejściu na plac, gdzie handlowano ptakami i małpami. Dłonie przez całe dziesięciolecia dotykające konia zabrudziły nogi i pozbawiły je sierści. Ja widziałem w Maryland, dobre 3 lata po pandemii. Arabowie wciąż próbują zdekodować je z DNA, ale bez efektów. Brunatne oczy zwierzęcia jakby śledziły ich spojrzeniem. Terzi Bashian stanął przy wejściu kawiarni, niskiego pomieszczenia, które sprawiało wrażenie, jakby służyło gościom od stuleci. Chudzi chłopcy w brudnych białych kitlach tańczyli między stolikami, roznosząc tace z tureckim tuborgiem i maleńkimi filżankami herbaty. Od sprzedawcy przy drzwiach Case kupił paczkę jehejuanów. Rmianin zamruczał coś do Sanio. Idziemy, oznajmił. On jedzie. Co wieczór wychodzi na bazar i kupuje tę swoją miksturę od Alego. Wasza kobieta jest blisko. Chodźmy. Alejka była stara, zbyt stara. Ściany wycięte z bloków ciemnego kamienia. Nierówny chodnik pachniał latami cieknącej benzyny, wchłanianej przez starożytny piaskowiec. Nic nie widzę, szepnął do Fina. Małej to nie przeszkadza, odparł Fin. Cicho, wtrącił zbyt głośno Terzi Bashian. Drewno zgrzytnęło na kamieniu czy betonie. 10 metrów od nich na wilgotne płyty padł klin żółtego światła. Rozszerzał się. Jakaś postać przestąpiła próg i drzwi zgrzytnęły znowu, pozostawiając ich w ciemności. Case zadrżał. Teraz, rzucił Terzi Bashian. Z dachu pobliskiego budynku trysnął jaskrawy promień, chwytając w idealny krąg światła szczupłego mężczyznę pod starymi, drewnianymi drzwiami. Lśniące oczy spojrzały w lewo, w prawo i mężczyzna upadł. Case sądził, że ktoś go postrzelił. Leżał na brzuchu. Jasne włosy ostro kontrastowały z ciemnymi, kamiennymi płytami. Blade dłonie spoczywały bezwładnie. Reflektor na dachu nawet nie drgnął. Kurtka mężczyzny napięła się na plecach i pękła. Krew trysnęła na ścianę i drzwi. W blasku światła rozwinęła się para niesamowicie długich, szaro-różowych i umięśnionych ramion. Stwór jakby przeciskał się spod ulicy przez nieruchomą, krwawą masę, która niedawno jeszcze była Rivierą. Miał 2 metry wzrostu, stał na 2 nogach i był chyba bez głowy. Kiedy odwrócił się wolno w ich stronę, Case zauważył, że jednak ma głowę, choć bez szyi. Pozbawiona oczu, lśniła wilgotną czerwienią jelit. Usta, jeśli to były usta, okrągłe, stożkowe i płytkie. Porastał gąszcz sierści czy szczeciny, migotliwej niby oksydowany chrom. Potwór odrzucił nogą strzępy odzieży i ciała. Zrobił krok naprzód. Zdawało się, że wypatruje ich ustami. Terzi Bashian rzucił coś po grecku czy turecku i ruszył do ataku, rozkładając ramiona jak przy skoku z okna. Przeszedł przez potwora i stanął przed błyskiem lufy pistoletu, ukrytego w ciemności poza kręgiem światła. Odpryski kamienia świsnęły Case'owi koło głowy. Finn ściągnął go w dół. Przykucnęli. Reflektor na dachu zgasł, pozostawiając rozmazane powidoki odbicia światła na lufie, potwora i jasnego promienia. Dzwoniło mu w uszach. Potem reflektor zapłonął znowu i przeszukał cienie. Blady Terzi Bashian opierał się o płytę drzwi. Podtrzymywał lewą dłoń i patrzył na ściekającą wolno krew. U jego stóp leżało nienaruszone ciało jasnowłosego mężczyzny. Z mroku wyszła Molly, cała w czerni, ze strzałkowcem w ręku. Weź radio, stęknął przez zaciśnięte zęby Ormianin. Wezwij Mahmuta. Musimy go stąd zabrać. Niedobre miejsce. Prawie mu się udało, powiedział Finn. Jego kolana trzaskały głośno, gdy bezskutecznie otrzepywał nogawki. Wszyscy widzieliście ten horror show? To na pewno nie był jakiś rozdeptany hamburger? Bardzo sprytne. Zabierajmy stąd jego tyłek. Muszę przeskanować cały ten sprzęt, zanim się obudzi. Żeby armitaż dostał to, za co płaci. Molly podniosła coś z ziemi. pistolet. Nambu, zauważyła, niezła broń. Tyrzibasian jęknął cicho. Case dostrzegł, że brakuje mu połowy środkowego palca. W morzu smutku przed świtu zalewającego miasto kazała Mercedesowi zawieźć ich do Topkapi. Finn i olbrzymi Turek imieniem Mahmud zabrali wciąż nieprzytomnego Rivierę. Po chwili zakurzony Citroen podjechał po Tyrzibasiana, który był już na granicy omdlenia. Dupek z ciebie, oświadczyła Molly, otwierając przed nim drzwi. Powinieneś trzymać się z tyłu. Ormianin spojrzał gniewnie. W każdym razie skończyliśmy nasze interesy. Pchnęła go do środka i zatrzasnęła drzwi. Jeśli spotkam cię jeszcze raz, zabiję. Zagroziła bladej twarzy za przyciemnioną szybą. Citroen zapiszczał oponami i wyjechał z alejki na ulicę. Mercedes płynął bezgłośnie przez budzący się Istanbul. Minęli stację tunelu i pomknęli labiryntem opustoszałych bocznych uliczek wzdłuż odrapanych bloków mieszkalnych, które przypominały Case'owi Paryż. Co to jest? Zapytał Molly, gdy Mercedes zaparkował przy ogrodzie otaczającym Seraglio. Patrzył niepewnie na barokowy zestaw stylów tworzących Topkapi. Coś w rodzaju prywatnego burdelu króla, odparła. Wysiadła i przeciągnęła się. Trzymał tu kupę kobiet. Teraz to muzeum. W stylu lokalu Fina. Wszystko po prostu tam leży. Wielkie diamenty, miecze, lewa ręka Jana Chrzciciela. W zbiorniku anabiotycznym? Nie, martwa. Wsadzili ją do takiej ręki z brązu, z małą klapką na boku, żeby chrześcijanie mogli ją całować na szczęście. Zdobyli ją od chrześcijan jakiś milion lat temu i nigdy nawet nie odkurzyli, bo to relikwia niewiernych. W ogrodach Seraglio rdzewiał czarny, żelazny jeleń. Case patrzył, jak pod jej butami pęka krucha po wczesnych przymrozkach trawa. Szli obok ścieżki zimnych, ośmiokątnych płyt. Gdzieś na Bałkanach czekała zima. Ten Terzi to skurwiel pierwszej kategorii, powiedziała. Z tajnej policji. Specjalista od tortur. Przy tym łatwo go kupić z tą forsą, jaką dysponuje Armitaż. W mokrych gałęziach drzew odezwały się ptaki. Załatwiłem tę sprawę dla ciebie, stwierdził Case. Te w Londynie. Znalazłem coś, ale nie wiem, co to oznacza. Opowiedział jej historię Corto. Wiedziałam, że w ryczącej pięści nie było człowieka nazwiskiem Armitaż. Sprawdziłam. Pogładziła zardzewiały grzbiet żelaznego jelenia. Sądzisz, że to mały komputer go wyciągnął? W tym francuskim szpitalu? Sądzę, że Wintermute. Skinęła głową. Jeden problem, dodał. Jak myślisz, czy on wie, że był przedtem Corto? Kiedy trafił do kliniki, niczym szczególnym się nie wyróżniał, więc może Wintermute... Tak, zbudował go od zera. Tak, ruszyli dalej. Pasuje. Wiesz, kiedy ten facet zostaje sam, to jakby w ogóle nie żył. Przynajmniej ja nie zauważyłam. Widzisz kogoś takiego i myślisz, że robi coś w samotności, ale nie Armitaż. Siedzi i gapi się na ścianę. Potem coś przeskakuje, wchodzi na wyższy bieg i zasuwa dla Wintermuta. To dlaczego trzyma te zapisy w Londynie? Nostalgia? Może nic o nich nie wie? Może są tylko zarejestrowane na jego nazwisko? Nie rozumiem, mruknął Case. Po prostu głośno myślę. Słuchaj, Case, jak mądre są S.I.? Zależy. Niektóre są mądrzejsze od psów, zwierzaków, ale i tak kosztują majątek. Te naprawdę mądre są tak mądre, jak im pozwolą turingowcy. Jesteś kowbojem. Dlaczego właściwie nie padasz z zachwytu przed czymś takim? A czy ja wiem, zastanowił się. Przede wszystkim są bardzo rzadkie. Większość należy do armii i nie potrafimy strzaskać lodu. Stamtąd przecież bierze się cały lód. No i jest policja Turinga, a to wredne gliny. Spojrzał na nią. Sam nie wiem. Jakoś to nie po drodze. Wszyscy dżokeje są tacy sami, stwierdziła. Żadnej wyobraźni. Dotarli do sporego, prostokątnego stawu, w którym karp skubał łodygę jakiegoś białego, wodnego kwiatu. Kopnęła do wody kamyk i patrzyła, jak rozchodzą się kręgi fal. To właśnie Wintermute, powiedziała. Moim zdaniem sprawa jest duża. Stoimy daleko i fale są za szerokie. Nie widzimy kamienia, który wpadł do środka. Wiemy, że coś tam jest, ale nie wiemy dlaczego. Chcę wiedzieć dlaczego. Chcę, żebyś pogadał z Wintermutem. Nie przedostanę się, odparł. To nierealne. Spróbuj. Niemożliwe. Poproś płaszczaka. Po co nam ten Riviera? Zapytał, by zmienić temat. Splunęła do wody. Bóg jeden wie. Wolałabym go zabić niż oglądać. Widziałam jego profil. Coś w rodzaju przymusowego Judasza. Udany seks tylko wtedy, kiedy wie, że zdradza swój obiekt pożądania. Tak mówią dane. W dodatku, najpierw muszą go pokochać. Zresztą, może on też je kocha. Terzi tak łatwo go nam wystawił, bo Riviera siedzi tu od 3 lat i łowi politycznych dla tajnej policji. Prawdopodobnie Terzi pozwala mu patrzeć, kiedy wyciągają elektryczne pałki. Przez 3 lata dostarczył ich 18. Same kobiety. Od 20 do 25 lat. Dzięki niemu Terzi wciąż ma robotę w sekcji dysydentów. Wbiła dłonie w kieszenie kurtki. Bo kiedy spotyka taką, której naprawdę pragnie, sprawia, że staje się polityczna. Ma osobowość jak kombinezon modernów. Z profilu wynika, że to bardzo rzadki przypadek, 1 na parę milionów. Co dobrze świadczy o ludzkiej naturze. Ponurą wpatrywała się w biały kwiat i nieruchawą rybę. Chyba muszę wykupić specjalną polisę na tego klienta. Odwróciła się i uśmiechnęła zimno. To znaczy co? Mniejsza z tym. Wracajmy do Bajoglu i zjedzmy jakieś śniadanie. Dziś znów czeka mnie pracowita noc. Muszę zabrać jego rzeczy z mieszkania w Fenerze, potem wrócić na bazar i kupić mu trochę prochów. Kupić mu prochy? Taki jest ważny? Roześmiała się. Wiesz, skarbie, nie powinien skonać na głodzie. Poza tym chyba nie bardzo może pracować bez tej swojej specjalnej mieszanki. Ale ty bardziej mi się podobasz. Nie jesteś taki wściekle chudy, stwierdziła z uśmiechem. Więc pójdę do tego handlarza Alego i zrobię zapas. Armitaż czekał w ich pokoju w Hiltonie. Pora się zbierać, oświadczył. Case próbował odnaleźć za bladoniebieskimi oczami i opaloną maską człowieka zwanego Corto. Wspomniał Wejdża z Chiby. Wiedział, że operatorzy powyżej pewnego poziomu zatracają indywidualność. Jednak Wejdż miał swoje słabostki, kochanki. Krążyły plotki, że nawet dzieci. Pustka Armitaża była czymś zupełnie innym. Dokąd teraz? Zapytał, mijając go, by wyjrzeć na ulicę. Jaki klimat? Nie mają tam klimatu, tylko pogodę, odparł Armitaż. Masz, poczytaj sobie prospekty. Położył coś na stoliku. Jak wypadła kontrola Riviery? Gdzie jest Finn? Z Rivierą wszystko w porządku. A Finn jest w drodze do domu. Uśmiech Armitaża oznaczał chyba tyle, co drgnięcie czułka jakiegoś owada. Złota bransoleta brzęknęła, gdy wyciągnął rękę i stuknął Case'a w pierś. Nie bądź za sprytny. Te małe woreczki zdradzają już ślady zużycia. I nie wiesz, jak wielkiego. Case przytaknął z całkowicie nieruchomą twarzą. Gdy Armitaż wyszedł, wziął jeden z prospektów. Był drukowany na drogim papierze po francusku, angielsku i turecku. Freeside, na co czekasz? Wszyscy 4 mieli rezerwację na samolot TGH z lotniska Yesilkoy. Przesiadka w Paryżu na prom Yal. Case siedział w holu istambulskiego Hiltona i obserwował, jak w sklepie z pamiątkami Riviera ogląda pseudobizantyjskie rzeźby. Armitaż stał przy drzwiach w prochowcu zarzuconym na ramiona jak peleryna. Riviera był szczupły, jasnowłosy, miał miękki głos. Mówił po angielsku płynnie i bez akcentu. Molly twierdziła, że ma 30 lat, choć trudno byłoby to odgadnąć. Powiedziała też, że formalnie jest bezpaństwowcem i podróżuje z fałszywym paszportem holenderskim. Pochodził z pierścienia ruin otaczających radioaktywne centrum dawnego Bonn. Do sklepu weszła 3 roześmianych japońskich turystów. Mijając Armitaża, kłaniali się uprzejmie. Armitaż ruszył zbyt szybko, zbyt demonstracyjnie. Stanął obok Riviery. Ten obejrzał się i uśmiechnął. Był piękny. Case uznał, że rysy twarzy są dziełem chirurga z Chiby. Delikatna robota. Nie to, co zlepek popularnych twarzy u Armitaża. Miał wysokie, gładkie czoło, chłodne i obojętne szare oczy. Nos, trochę za ładnie wyrzeźbiony, był chyba złamany i poskładany niezbyt zręcznie. Wrażenie brutalności psuło efekt delikatnej linii podbródka i szerokiego uśmiechu. Zęby były niewielkie, równe i bardzo białe. Case obserwował blade dłonie przesuwające się nad imitacjami odłamków rzeźb. Riviera nie zachowywał się jak człowiek, który zeszłej nocy został napadnięty, uśpiony trującą strzałką, porwany, poddany badaniom Fina i zmuszony przez armitarza do pracy dla jego grupy. Case spojrzał na zegarek. Molly powinna już wrócić z wyprawy po narkotyki. Jeszcze raz przyjrzał się Rivierze. Założę się, dupku, że jesteś naćpany po uszy, oświadczył, spoglądając w głąb holu Hiltona. Siwiejąca włoska matrona w białej skórzanej marynarce opuściła okulary Porsche i spojrzała zdziwiona. Uśmiechnął się szeroko, wstał i zarzucił na ramię pasek torby. Musiał kupić papierosy. Zastanawiał się, czy na promie będzie przedział dla palących. Na razie, paniusiu, rzucił kobiecie, która z godnością nasunęła okulary na nos i odwróciła głowę. Papierosy sprzedawano w sklepie z pamiątkami, ale wolał unikać rozmowy z armitarzem czy Rivierą. Wyszedł z holu i w wąskim korytarzyku, za rzędem budek telefonicznych, znalazł automat. Grzebał w garści lirasi i, lekko rozbawiony anachronizmem metody, kolejno wsuwał w szczelinę matowe, srebrzyste monety. Nagle zadzwonił najbliższy automat telefoniczny. Odruchowo podniósł słuchawkę. Słucham. Delikatne buczenie, słabe, prawie niesłyszalne głosy z jakiegoś przekaźnika orbitalnego, potem dźwięk niby wiatr. Cześć, Case. 50 lirasi wypadło mu z ręki, odbiło się i potoczyło po hiltonowskim dywanie. Tu Wintermute, Case. Czas porozmawiać. To był głos z chipa. Nie chcesz rozmawiać, Case? Odwiesił słuchawkę. Zapomniał o papierosach. W drodze do holu mijał kolejne telefony. Dzwoniły kolejno, tylko raz, gdy przechodził.